Dlaczego pościmy? Czy post 21-dniowy, jak się skończył, to skończyło się wszystko i jesteśmy na luzie, czy też nie? Raczej to jest taki wstęp do tego, co będziemy robić przez cały rok, do kolejnego postu, a potem znowu kolejny rok. Więc jest to pewien proces, który podejmujemy w współpracy z Duchem Świętym, by pewne rzeczy w nas, czy jeżeli naszą intencją jest Kościół, w Kościele zmieniały się. Czy te zmiany będą szybkie? Nie będą szybkie, ale będą. Czy będą w takim tempie, jak my chcemy? Nie. W odniesieniu do tych ćwiczeń kulturystycznych niekiedy rzeczy się dzieją od razu, tak jak z sercem Ewy. Po modlitwie Bóg coś uczynił, ale dalej to jeszcze jest proces, bo jeszcze to jest skończone. Więc też w tym temacie postu czy szukania Bożej obecności, to jest ten proces, w który wkroczyliśmy czy wkraczamy za każdym razem. Po co? Przede wszystkim, by być bliżej Pana. Bo post nie jest postem, w którym my na siłę się zmieniamy, by się przypodobać Bogu. Dlaczego? Bo i tak już jesteśmy takimi, którzy się podobają Bogu, skoro Jezus jest w naszych sercach. Amen? A więc co możemy Mu dać w poście czy po poście? Nasze dobre czyny? Nasze dobre cnoty? Tak? A Biblia mówi, że nasze dobre cnoty są jak splugawiona szata przed Nim. Jeżeli one tylko miałyby służyć ku temu, żebym się spodobał Bogu, to właśnie tak wyglądają. Inną rzeczą jest, kiedy z miłości, przemienione od środka, robię pewne rzeczy, ale nie robię, by podobać się Bogu, tylko to jest moja odpowiedź na Jego miłość, jaką ma dla mnie. Ja robię to z wdzięczności, bo chcę stawać się podobnym do Niego. I to jest ten proces, to jest ten czas, w który wchodzimy, a post jest pomocny dla nas w tym. A więc możemy dać indywidualnie nasze serca. Możemy Mu dać nasze posłuszeństwo. Możemy Mu dać wykonywanie tego wszystkiego, co On mówi do nas, byśmy czynili. W Słowie czy przez Ducha Świętego? Przez Ducha Świętego, który potwierdza swoją wolę w Słowie. Amen. Te dwie rzeczy działają razem. A więc Kościół też jest miejscem Jego zamieszkania. Amen. Bo Bóg jest w nas i pośród nas. A my jesteśmy Jego ciałem. Nie będę rozwijał tematu z 1 Koryntian, ale tak po prostu jest. Jezus jest naszą głową. A więc wszyscy razem to jest suma wszystkich naszych ja. Każdy z nas jest ja. Ale razem to już stanowimy my. To już my jesteśmy Kościołem. Amen? To nie ten budynek, to nie jakieś tam cegły, ale my jako ludzie, jako dzieci Boże jesteśmy Kościołem. Jak Bóg patrzy na nas? Izajasz 66, 1, 2, posłuchajcie. Mówi tak. Tak mówi Pan. Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg. Jakiż to dom chcecie mi zbudować? I jakież to miejsce jest, gdzie mógłbym spocząć? Przecież to wszystko moja ręka uczyniła. Uczyniła tak, że to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony, znaczy uniżony na duchu, który z drżeniem odnosi się do miejsca, do mojego słowa. Sięgnąłem do innych tłumaczeń, żeby poszerzyć to zrozumienie tego, co w tym tłumaczeniu jest. Biblia Gdańska mówi tak. Wszakże ja na tego patrzę, który jest utrapionego i skruszonego ducha, a który drży na słowo moje. Biblia Gdańska. Nowa Biblia Gdańska. Dlatego spoglądam tylko na pokornego i skruszonego na duchu, który gorliwie spełnia moje słowo. Biblia Paulistów. Lecz ja patrzę na ubogiego i skruszonego, który z czcią przyjmuje moje słowa. kolejne tłumaczenie. Ja też troszczę się o takich, którzy są pokorni i skorzy do skruchy, a ponadto szanują moje słowo. Zobaczcie, jeżeli my poważnie traktujemy Boga i poważnie traktujemy Jego słowo, to co robimy z tym słowem? Co to znaczy szanować Słowo Boże? To znaczy wprowadzać je w życie, żyć tym słowem, uczynić to słowo instrukcją dla naszego życia. W pokorze. Tak, Panie, Ty tak powiedziałeś. Mogę tego nie rozumieć. W pełni nawet. Ale wiem, że tak powiedziałeś, więc przyjmuję to i tak zaczynam robić. To jest życie z Bogiem. To jest takie poważne traktowanie Boga. Czy wiesz, że jeżeli Ty będziesz traktował Boga poważnie, to On Ciebie też potraktuje poważnie? Bo jeżeli Bóg mówi do Ciebie i do mnie w swoim słowie, czegoś oczekuje, a ja robię inaczej, to cóż z tego wszystkiego? Jak będzie mnie traktował? Poczekam, aż zrobić to, co do Ciebie należy, a potem ja uruchomię swoje środki. A ziemia należy do Niego i wszystko, co na niej jest po prostu. A więc pokuta czy nawrócenie z rzeczy, które On nam pokazuje, czy w poście, czy jakkolwiek, poprzez swoje słowo, prowadzi nas do świętości i do Bożej ochrony, którą nam zapewnia poprzez to, że jesteśmy w Jego woli, jesteśmy w Jego planie, jesteśmy jakby w tej przestrzeni, którą On tworzy przez swojego ducha, tej przestrzeni i rzeczywistości duchowej, bo o tej też mówimy, ale która ma wyraz i odzwierciedlenie w tej fizycznej sferze. Otwórzcie, macie swoje Biblię? 4 Mojżeszowa 23. To jest historia Bileama i Balaka. To jest historia, kiedy pogański król wzywa proroka i mówi: przeklnij mi Izraela, bo są blisko mnie i po prostu przeklnij mi go. Bileam powiedział tak w 8 wersecie 23 rozdziału. Nie będę wgłębiał się w to mocno, pokażę tylko kilka miejsc takich, które są kluczowe i ważne. Jakże mam przeklinać, kogo Bóg nie przeklina? Jak mam złorzeczyć, komu Pan nie złorzeczy? Wyraźne dostał polecenie od Boga, ten prorok, by mówił tylko te słowa, które usłyszy od Boga. Nic ponad to. I zobaczył jedną rzecz, że nie może nawet przekląć Izraela. Nie może przekląć. Dlaczego? Zobaczmy werset 21. Może wcześniej, a może od 18. Powstań, Balaku, i słuchaj, nakłoń ku mnie swoich uszu, synu Sepora. Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczy, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia? Oto nakazano mi błogosławić. On błogosławił, ja tego nie odmienię. W Jakubie, posłuchajcie, w Jakubie nie dopatrzyłem się niczego zdrożnego. W tłumaczeniu tysiąc lat jest, nie dopatrzyłem się grzechu. Nie widziałem obłudy w Izraelu. Pan jego, Bóg jest z nim. Wykrzykują na cześć jego jako króla. I zobaczcie tego. Czyli Bóg patrzył na Izraela, mówi, oni są w porządku, są bez grzechu. I dlatego, że w tym stanie byli, 22 werset mówi tak, Bóg, który ich wyprowadził z Egiptu, jest dla nich rogami bawołu. 23, gdyż zaklęcie nie ma mocy nad Jakubem, W innym tłumaczeniu tysiąclatki jest to, skoro nie ma czarów ani wróżbiarstwa wśród Jakuba. Czyli Jakub w tym czasie był wolny od tych wszystkich rzeczy, które są obrzydliwością w oczach Bożych. Dlatego miał ochronę. Dlatego Bóg był dla nich jak rogi bawołu, obrońcą i ochroną. Wróg nie mógł im nic zrobić, chociażby chciał. Dlatego, że oni byli w miejscu świętości przed Bogiem, czcili Boga, oddawali Mu chwałę, traktowali Boga poważnie, bo wcześniej powiedział, czego się brzydzi. Jeżeli byśmy przeczytali tam fragment, Bóg o tym mówi, że tych rzeczy się brzydzi, to mają wyeliminować z Izraela. Zakazał im pewnych rzeczy. Oni się tego wszystkiego otrzymali, dlatego mieli Bożą ochronę. Dlatego Bóg był z nimi, bo nie ma grzechu w Izraelu. To był powód. To był powód Bożego błogosławieństwa. Jest nagroda za posłuszeństwo Bogu. Halo? Jest nagroda. To nie jest interes z Panem Bogiem, ale to jest pewien wynik tego, jak ja żyję, co czynię albo czego nie czynię. Jest nagroda za posłuszeństwo. Jaka? Izajasz 60:62 mówi: Ja Pan w stosownym czasie rychło tego dokonam. Jak Bóg mnie obroni? Od czego mnie obroni? Niekiedy nawet nie wiemy. Bo dopiero tam się dowiemy w niebie, kiedy staniemy i zobaczymy nasze życie, z ilu sytuacji Bóg nas wyrwał, uchronił, obronił. Bo zobaczcie, wyruszamy w miasto, że tak powiem, z samego rana, jedziemy tramwajem, autobusem do pracy, pracujemy cały czas w trudnych warunkach, niekiedy niebezpiecznych, wracamy do domu, kładziemy się spać i mówimy: Panie, dziękujemy Ci za ten dzień, bo przeżyłem ten dzień, ale nie wszystko wiem, co się tak naprawdę wydarzyło w tym dniu. Bo mogło być wiele sytuacji, w których Bóg zatrzymał samochód, który mógł cię zabić, i różne sytuacje. Tutaj nie będę teraz wymyślał i szukał. Ale Bóg wtedy jest dla nas obrońcą. Czwarty, 24 rozdział. Gdy tedy Bileam wiedział, że Panu podoba się to, iż błogosławi Izraela, nie poszedł jak poprzednio szukać wyroczni, lecz zwrócił swoją twarz ku pustyni. I drugi werset mówi tak. A podniósłszy oczy swoje, ujrzał Izraela rozłożonego według swoich plemion. Wtedy ogarnął go Duch Boży. Ósmy werset. Bóg, który go wyprowadził z Egiptu, jest dla niego jak rogi bawołu. Znowu powtórzenie tego. Pożera narody, które uciskają, kości ich gruchocze, strzałami swymi przebija. Przyczaił się, położył się jak lwica, jak lew, który go płoszy. Błogosławieni są, którzy cię błogosławią, a przeklęci, którzy cię przeklinają. Dlaczego te słowa wypowiedział? Czytamy od trzeciego wersetu wyżej. I wygłosił swoje proroctwo, mówiąc: słowo Bileama, syna Beora, słowo męża, o otwartym oku, słowo tego, który słyszy słowa Boga, który spogląda widzenie wszechmocnego, ogląda widzenie wszechmocnego, który pada, lecz z otwartymi oczyma. Jakże piękne są twoje namioty, Jakubie. Co zobaczył? Jakże piękne są namioty twoje, Jakubie, twoje siedziby, Izraelu. Jak doliny potoków się ciągną, jak ogrody nad strumieniami, jak aloesy, które zasadził Pan, jak cedry nad wodami. Z jego wiader wylewa się woda, a jego zasiew ma wilgoć obfitą. Król jego przewyższa Agaga. Królestwo jego będzie wyniesione. Co zobaczył? Piękno Izraela. W tym stanie, w jakim był, świętości, czystości, jak Bóg na niego patrzył. Bóg patrzy też na nas, indywidualnie też jako Kościół i chce widzieć go pięknym, przeozdobionym, czystym, świętym, podobającym się Bogu, uwielbiający Boga, wywyższający Jego imię. To jest Boże pragnienie. On chce nas takimi widzieć. Jeżeli my takimi będziemy, będziemy się stawać, pozwolimy się przemieniać od środka w różnych aspektach. Wrócę na chwilę do tego trzytygodniowego postu. W pierwszym tygodniu modliliśmy się z fragmentu z listu do Galacjan, z 5 rozdziału, gdzie jest 9 owoców Ducha Świętego. Miłość, radość, pokój, uprzejmość, cierpliwość, dobroć, wierność, uprzejmość. I co jest 9? Opanowanie siebie. To mi się podoba to tłumaczenie. Czy wszystkie one funkcjonują w moim życiu? Nie. Jeszcze niektóre nie w takim zakresie, w jakim ja życzyłbym sobie albo Bóg, ale pracuję z Duchem Świętym. Zobaczcie, drugi tydzień rozważaliśmy fragment z Jakuba, z rozdziału, gdzie jest mowa o naszej mowie, o języku, o mówieniu. Co mówimy, jak mówimy, komu mówimy, czy w ogóle mówimy, powinniśmy, nie powinniśmy, cały ten aspekt mowy. Tak? To jest ważna rzecz. Bóg patrzy na nas, bo tak jak Bóg stworzył poprzez swoje słowo cały wszechświat, tak my, mówiąc, tworzymy to, co niesie to, co mówimy. Jeżeli mówimy złe rzeczy, budowane są złe rzeczy. Jeżeli niesiemy błogosławieństwo, błogosławieństwo jest tworzone. Jeżeli mówimy o kimś dobrze, to tego kogoś to buduje. Jeżeli źle, to go rujnuje. A w trzecim tygodniu mówiliśmy na podstawie Ewangelii Jana, 16 rozdział, o jedności Kościoła. O tym, jak Jezus się modlił, jak Bóg chce, byśmy wyglądali jako Kościół. Więc te wszystkie rzeczy, jeżeli one będą razem funkcjonowały, a tak ufaliśmy i tak żeśmy się modlili, żeby one stały się rzeczywistością i prawdą i życiem w naszym Kościele, naszym, w Pana Kościele, ale w tym Kościele, który stanowimy razem, to Boża ochrona jest zapewniona dla nas. Ale jeżeli nie, no to różne rzeczy dzieją się w naszym życiu i wokół nas, ale Bóg chce patrzeć na nas, jako na świętą oblubienicę i do tego nas prowadzi. A więc piękno Izraela, piękno Kościoła, to Bóg chce oglądać. Czwarta Mojżeszowa 33, więc kilka rozdziałów dalej. Napisane jest tak, w 51 do 53 wersetu. Otwórzmy sobie. 33, czwarta Mojżeszowa. Przemów do synów izraelskich i powiedz im, gdy przeprawicie się przez Jordan do ziemi kananejskiej, to wypędzę przed sobą wszystkich mieszkańców tej ziemi i wypędzicie przed sobą wszystkich mieszkańców tej ziemi i zniszczycie wszystkie podobizny ich bogów. Zniszczycie wszystkie ich posągi ulane z metalu, spustoszycie wszystkie ich święte gaje na wzgórzach. To było polecenie Boga, co mają zrobić, kiedy przejdą do tej ziemi, którą Bóg im dawał. Ale jeżeli nie wypędzicie, czyli znowu tu są dwie drogi pokazane, ale jeżeli nie wypędzicie przed sobą mieszkańców tej ziemi, to ci z nich, których pozostawicie, będą jak ciernie dla waszych oczu, jak kolce w waszych bokach. Będą was uciskać w ziemi, na której się osiedlicie. Wtedy uczynię wam to, co im zamyślałem uczynić. I znowu to jest takie przypomnienie i w takich sytuacjach Bóg mówi, dałem wam wolność. Tak? Dałem wam wolność, ale mówi, wybierzcie życie. W 5 Mojżeszowej. Wybierzcie więc życie, abyście trwali wy i wasze potomstwo długo na tej ziemi. To jest Boża wskazówka, ale to jest nasza odpowiedzialność i nasza i nasz wybór. A więc jeżeli jesteśmy w Chrystusie Jezusie, jesteśmy piękni. Tak? Czy są tu osoby, których Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem? A więc bez względu na to, jak myślisz o sobie, w oczach Bożych jesteś piękny. Jeżeli jesteś w tym procesie, który poddałeś Bogu, by cię zmieniał, to dalej jesteś piękny w procesie zmiany. To jest to, co Bóg robi cały czas i nieustannie w nas. A więc ta rzeczywistość w Jezusie Chrystusie zaczyna wtedy być widoczna. Jeżeli zaczynam żyć według Bożych zasad i wprowadzać je w życie, nie tylko je znać, ale wprowadzać je w życie i żyć, to jest to widoczne. Wiecie dla kogo? Dla rodziny, dla sąsiadów, dla kogoś w pracy. Bo naraz zmienia się twoje życie i ktoś, kto żył przy tobie w starym życiu, w pewnym momencie zadaje pytanie, słuchaj, Wiola płacze, bo to ona mi ostatnio mówiła to. Co się takiego stało, że jesteś taka zmieniona? To jest Ewangelia. I ona mówi, to nie ja, to Jezus we mnie. A jak, co, dlaczego? I wtedy jest ta platforma do tego, by dać świadectwo tego, co Bóg robi w życiu człowieka. Proces następuje. Zaczyna być to widoczne. To jest tak, jak ten prorok wyszedł za tamtym razem i zobaczył piękno Izraela. Niesamowite. Cudownie. Cudownie. I Bóg tak samo patrzy na nas. A więc to jest ten proces. 4 Mojżeszowa 24, 8-9. No trochę jest sennie, więc wzniesiemy okrzyk. Halleluja! Nie bądźcie tacy smutni. Rzeczy się dzieją, idziemy do przodu. Idziemy do przodu. Idziemy do przodu. Z Bogiem. Halleluja. 4 Mojżeszowa 24, 8-9. Bóg, który go wyprowadził z Egiptu, jest dla niego jak rogi bawołu. Pożera narody, które go uciskają, kości ich zgruchocze, strzałami swymi przebija. Przyczaił się, położył się jak lwica, jak lew. Któż go spłoszy? Jeżeli miałbym podejść do Marka, a przed nim, żeby mu coś zrobić złego, a przed nim by leżał lew, to obchodziłbym go z daleka. Nawet lew, o którym jest napisane, że krąży wokoło, patrząc, kogo by pożreć, też jest lwem. Tamto nabożeństwo poprzednie rozpocząłem takim rykiem, nie? No ktoś mógł sobie powiedzieć, no ale to jest ten lew z Jakuba. Nie. Ten lew z Jakuba, ten, który krąży po tym świecie i patrzy, kogo by pochłonąć, jest lwem, ale nie ma zębów. A ten lew z pokolenia Judy to jest właśnie takim, który ma potężne zęby, potężną moc. Więc nawet ten, który krąży, chce Markowi zrobić coś złego, obchodzi jak najdalej, bo nie chce mieć z tym lwem nic wspólnego. Nie z Markiem. Ale Marek, jeżeli jest w miejscu świętości, to on skrywa się w cieniu tego lwa, który daje mu ten cień, bezpieczeństwo. To jest lew z pokolenia Judy. Lew z pokolenia Judy. Nasz Pan, Jezus Chrystus, położył się jak lwica, jak lew. Któż go spłoszy? A więc kiedy zdecydujesz się prowadzić prawe życie i zdecydowanie zrezygnujesz z grzechu, tworzy się miejsce, w które wkracza sam Bóg i staje się twoim obrońcą. I tu raz mam gadżet. Tu mam taki gadżet, taki, żeby pokazać. Pamiętam, kiedyś taka młoda osoba do mnie powiedziała, wujek, taki przyszywany wujek jestem. Wiesz co, lubię, jak ty dajesz przykłady, bo to mi po prostu zapada dziś w pamięć i w serce. Wiecie, jak wygląda ten lew z pokolenia Judy? Jest taki obraz. Zamówiłem sobie, żeby zrobić sobie obraz, tylko jeszcze go w ramki muszę dać. Błyskawice. Potężne zęby. To nie jest mały kotek. To jest lew z pokolenia Judy. To jest ten, który jest w tobie. W tobie, w tobie. W tobie, Jadzia. Widzicie go? Zastanów się, pomyśl. Pomyśl nad tym. Bo to jest ta rzeczywistość. Jeżeli jesteś w Chrystusie, to On jest w tobie. Lew z pokolenia Judy. Lew z pokolenia Judy jest w tobie i we mnie. Ten sam. To by trzeba było teraz wycisnąć. Halleluja! Nie wiem, czy go dobrze tam widać. Pewnie nie zabiorę, bo trochę wykrzywia. Później zrobimy proroczy znak, ale potem. Według tego, co widzieliśmy. Ten lew mieszka w tobie i we mnie. Ile mamy czasu, bo ja nie patrzałem. Dobra. Dobra. 121 psalm. Króciutko, będę się spieszył. Tytuł tego psalmu: Pan stróżem moim. Pan stróżem moim. I psalmista pewnie był w trudnym momencie, kiedy to pisał. Bo mówi tak: oczy moje wznoszę ku górom, skądże nadejdzie mi pomoc? I mówi: pomoc przyjdzie mi od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech się nie da potknąć tej nodze, niech nie drzemie Twój stróż. Oto nie drzemie ani nie zasypia stróż Izraela. Pan stróżem Twoim, Pan cieniem Twoim przy prawicy Twojej. Słońce nie będzie Cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan strzec Cię będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy Twojej. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego teraz i na wieki. W tłumaczeniu Fire Bible jest to napisany werset od trzeciego tak. On nie da się potknąć Twym nogom. Nie zdrzemnie się ten, co Cię strzeże. Tak, nie zdrzemnie się, ani nie zaśnie ten, który jest stróżem Izraela. Pan Twoim stróżem, Pan Twoim cieniem przy Twym boku prawym. To jest Boża obietnica tego, że Pan stoi przy Tobie, by Cię strzec. Pan stoi przy Tobie, by Cię strzec. By Cię strzec. Nie pozwoli na to, by cokolwiek złego Ci się stało. Nie pozwoli. Bo tam, gdzie ten lew bezzębny krąży, by nas pożreć, to cień wszechmocnego nas otacza, tak czy inaczej nie podejdzie. Nic złego nam się nie stanie, jeżeli jesteśmy oczywiście w Jezusie Chrystusie. Pan stróżem Twoim. 91 psalm, znany psalm, ja go cytuję bardzo często, ale powiem wam, za każdym razem gdzieś co sięgam do tego, to nowe rzeczy gdzieś albo głębsze Bóg mi objawia. Ale końcówka tym razem. 15 werset, może od 14, a może od 13. Będziesz stąpał po lwie i żmii, lwiątko i potwora rozdepczesz. To jest fajna, niesamowita obietnica do takiej walki duchowej dla każdego z nas, tak? Ale posłuchajcie dalej i zwróćcie uwagę na to słowo pierwsze z 14 wersetu. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go. Ponieważ, czyli ta obrona jest zależna, tak, od tego, co ty zrobiłeś w swoim wyborze. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. Znowu to zna, to nie jest tylko, a słyszałem, że jest prezydent, a ja nigdy go nie widziałem face to face, tak? Nie gadałem z nim w ogóle. No co z tego, że wiem? bo zna imię moje, więc to jest ta bliska relacja. Wzywać mnie będzie, ja go wysłucham, czyli mam relację z nim. Wzywam i zanoszę swoją modlitwę do Boga, wiem do kogo, tak? A Bóg mówi, że ja go wysłucham, więc jest interakcja, jest ta relacja wzajemna. Będę z nim w niedoli. Znowu Bóg mówi, że będzie, nie uratuje nas od wszelkiej niedoli, ale jeżeli ta niedola przyjdzie, to on będzie z nami w dole. Amen? Wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. I to mnie bardzo mocno dotknęło. I ukażę mu zbawienie moje. Sięgnąłem, to jest słowo zbawienie hebrajskie Jeszuach. To jest wyzwolenie, bezpieczeństwo, pomoc, ratunek, zwycięstwo, podtrzymanie, uzdrowienie, zdrowie, wybawienie, zbawienie przez Boga, obfitość. Zobaczcie, ponieważ coś zrobiłem wobec Boga, to Bóg daje mi tą obietnicę. Daje mi tą obietnicę. I to staje się rzeczywistością w moim życiu. Dlatego, że i ukażę mu zbawienie moje. Kochani, coś z Nowego Testamentu, bo ktoś powie, że na Starym Testamencie tylko bazuje. Nie będę rozwijał tej sytuacji, bo z Dziejów Apostolskich znamy historię Pawła i Sylasa. Oni za to, że zrobili dobrą rzecz dla człowieka, wywyższyli w tym wszystkim Boga, oddali mu chwałę, tak? Bo człowiek został uzdrowiony, trafili do więzienia, byli bici rózgami, a oni zamiast narzekać i szemrać przeciwko władzy i tak dalej, byli przecież niesprawiedliwie pobici, byli przecież nie Żydami w sensie takim, ale mieli obywatelstwo greckie. Nie do przyjęcia było, żeby bez sądu byli zbiczowani. Więc ci, co biczowali, bardzo mocno się wystraszyli. Ale oni o północy, napisane jest, uwielbiali Boga i chwalili Boga. Co się stało wtedy, kiedy oni chwalili Boga? O północy jest napisane, coś się wydarzyło. Bum! Coś się wydarzyło. Zostali uwolnieni z tych dyb. Nastąpiło trzęsienie ziemi, wszystkie drzwi się pootwierały, Boża chwała przyszła, Boża obecność. Anioł Boży przyszedł, posłaniec. Ale ciekawa rzecz, bo napisane jest, że wszyscy zostali. Bo kiedy strażnik więzienia przyszedł, zobaczył to wszystko, chciał siebie zabić. On mówi, nie, nie, spokojnie, wszyscy tu jesteśmy. Co zatrzymało tych pozostałych więźniów, że nie uciekli? Boża chwała i Boża obecność. Boża chwała i Boża obecność. To sprawiło, że zostali. Ale dlaczego apostołowie, dlaczego zostali? Dlaczego wielbili Boga? Bo wiedzieli, kim jest Bóg i co może uczynić. Wiedzieli to. Dlatego oddawali Bogu chwałę. W konsekwencji już nie będę się nad tym zatrzymywał. Strażnik więzienny z całą rodziną wykąpał ich, ubrał, dał im jeść i tak dalej. I powstał kościół w więzieniu, możemy powiedzieć. No, obok więzienia, w domu więzienia, tak? Bo zebrali się wszyscy znajomi, cała rodzina, zostali ochrzczeni, przyjęli Jezusa jako Pana, Zbawiciela, po prostu radowali się i powstał kościół. Naraz w jednej chwili, tam gdzie nic nie było, tam gdzie była śmierć, naraz, bum, powstał kościół. Nie uciekli, wytrwali i coś Bóg mógł zrobić w tym czasie. Kolejna historia. Nie będę się wgłębiał, ale tylko zakreślę, żeby coś pokazać. Historia Łazarza. Znamy ją wszyscy. Ze szkółek niedzielnych. Skazań wielu, konferencji. Co się wydarzyło? Naraz zmarł, można powiedzieć, przyjaciel Jezusa. Ktoś bardzo bliski. Ciekawą rzeczą jest to, że kiedy informacja do Jezusa przyszła, że Łazarz jest chory, to Jezus mówi, okej, poczekam. I został w miejscu dwa dni. Bo kiedy przyszedł, to siostry Łazarza, Maria i Marta mówi, nie wchodź, daj spokój, już on śmierdzi, 4 dni już jest martwy, nie żyje. Więc sytuacja, na którą patrzeli uczniowie i wszyscy poza Jezusem, widzieli całą sytuację w czarnych kolorach. Śmierć, nie ma wyjścia, koniec, straciliśmy Łazarza. Ale Jezus miał tą bliską relację z Bogiem i na modlitwie wyraźnie wiedział, co się wydarzy. Bo kiedy uczniom mówi, nie, on tylko zasnął, to uczniowie myśleli, że naprawdę gdzieś zasnął, to będzie zdrowy. A nie, wyraźnie powiedział, on umrze, ale z tego wszystkiego Bóg przyjmie potężną chwałę. Widział coś poza tą granicą, do której tylko widzieli uczniowie. Uczniowie widzieli śmierć. Uczniowie nie widzieli wyjścia, ale coś się wydarzyło. Kiedy Jezus stanął przed grotą, mówi, odsuńcie ten kamień i powiedział tylko 2 słowa. Łazarzu, wyjdź. I co się stało? Wyszedł? Nie, w jakiej to Biblii jest napisane? Ach, to nie. Wyszedł, dobrze. Żartuję, ale wyszedł. Jezus tylko powiedział, rozwiążcie go. Tak? Bo był owinięty w te wszystkie szmatki, włókna i tak dalej. Rozwiążcie go, by mógł chodzić. Pozwólcie mu chodzić. I oni to zrobili. I Łazarz zaczął chodzić. A więc wkroczył nowy etap w życiu Łazarza, ale też uczniowie weszli w nowe miejsce, bo naraz zobaczyli coś, czego do tej pory nie widzieli i mówili, wow, czyli jest to możliwe, by ktoś, kto umarł, naprawdę umarł, mógł ożyć. Już będę kończył. W marcu zeszłego roku miałem pewien sen w nocy. To była taka sytuacja, gdzie byłem na jakimś zgromadzeniu. Wiedziałem, że to jest kościół. Nie widziałem twarzy. Ale wiem, że jakieś osoby wzięły Biblię i przeczytały pewien fragment z Biblii. Ja nie mam namiarów tego fragmentu. Ja tylko wiedziałem, że ten fragment to było ogłoszenie albo stwierdzenie czegoś, co faktycznie było w rzeczywistości fizycznej. Że sytuacja, miejsce po prostu umarło. Ja odebrałem to do kościoła. I nie można było temu zaprzeczyć. Zapanowała cisza. Łącznie ze mną nie wiedziałem, co zrobić, nie wiedziałem, co powiedzieć. Po prostu cisza. I kiedy tak chwilę to trwało, to ja jakbym sięgnął do Biblii i w pewnym momencie zobaczyłem, że zaraz po tym fragmencie, po tym jakby wersecie, były wypisane słowa, ale potem nastąpiło zmartwychwstanie. I kiedy ogłosiłem to, to tak jakbym w kościele ogłosił to, ale potem powstało zmartwychwstanie, przyszło życie. Do kościoła, do tego miejsca. Wiecie, i moglibyśmy popatrzeć tak, w prawo, w lewo, trochę się rozejrzeć. I możemy stwierdzić, że naprawdę wydarzyły się pomiędzy nami rzeczy, których tak nikt z nas nie pragnął, by się wydarzyło. Może wydaje się, że doszliśmy jako Kościół już do jakiegoś miejsca, z którego jakby już życie nie będzie płynęło, bo jakby coś umarło. Widzicie, w ludzki sposób my możemy patrzeć na pewne rzeczy w każdym zakresie i w każdym etapie naszego życia. W rodzinach, w małżeństwie, w pracy, w relacjach, wszędzie. Coś umarło. Tak, ale przychodzi zmartwychwstanie. Ale przychodzi zmartwychwstanie. Zobacz dalej na to, co Bóg pokazuje. Gdzie nas prowadzi? Co chce uczynić? Co mówi do tej pory? Czy to nie jest zachęcające? Jeden człowiek wystarczy dla Boga. Jeden człowiek wystarczy. A ilu nas jest? Wielu. Jeżeli zostałeś w tym kościele i jesteś w tym kościele sercem, to powiem ci, Bóg ma niesamowity plan dla ciebie. Bo kiedy to tak jak wiosna, już są informacje, już zdjęcia sobie pstrykamy, krokusy wychodzą. Ja nawet stokrotki widziałem wczoraj z Terenią, byliśmy w parku, stokrotki widziałem, białe, w lutym. Niesamowite. Wow. No więc jeżeli diabeł ci mówi, to jest niemożliwe. Nie dasz rady, ty się nie nadajesz. No to diabeł mówi. Ale jest ktoś w tobie, kto mówi i potwierdza to w słowie. Większy jest ten, który jest w tobie, niż ten, który jest na świecie. Halleluja! To jest lew z pokolenia Judy. W nim możesz wszystko. On przez ciebie może wszystko, jeżeli pozwolisz i użyczysz mu swojego języka, swojego ciała, swojego serca. Jesteśmy w stanie coś zrobić sami? Nie. Ale wszystko możemy w tym, który nas umacnia. Amen?
Ale przed nami. Byliście zakładać kwestię. Byliście głosić Jezusa. Byliście przyprowadzać Cię, wyczynić królestwo. To jest wszystkich dla nas. Bez względu na to, co Ty dzisiaj myślisz sam o sobie. Jak patrzysz sam na Ciebie. Nieważne. Musimy wiedzieć, jak Bóg na nas patrzy. A Bóg patrzy na nas jako na zwycięzców. Amen? No dobrze, mi się czwarta strona. Dobrze. Wrócę do tego, co było fundamentem tego kościoła. Słowo, które dostał pastor Polesław. Był temu posłuszny. Dzisiaj jesteśmy tutaj. Izajasz 58:12. Twoi ludzie odbudują za stare gruzy. Twoi ludzie odbudują na stare gruzy. To jest Izajasz. Już powiem. 58:12. Kochany Kościele, jacy ludzie? To ty i ja. Weź wyciągnij swojego skamującego palca, wystrzel go tam gdzieś do sąsiada z tyłu głowy, bo to jest o tobie mowa. To jest o tobie mowa. O! Mój syn ukochany, to jest o tobie mowa. Sam do tego Pana też. Witek, Ewa z mężem. No, to jest o tobie. I o nas wszystkich razem. Bo to nie jest indywidualna robota kogokolwiek z nas. Ale kiedy stanowimy razem, to ciało, wtedy Bóg może działać. Okej, już to nie będę tam dalej wchodził. Dobra. Zakończymy. Zakończymy czymś, czy może 24 psalmem i proroczo coś zrobimy. Otwórzcie sobie 24 psalm. Wiecie, mamy 24 rok. Tak, 2024, 24 psalm. Pańska jest ziemia i to, co ją pełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. On bowiem założył ją na morzach i utwierdził ją na rzekach. Któż może wstąpić na górę Pana i kto stanie na jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania swej duszy ku próżności, nie przysięga obłudnie, ten dostąpi błogosławieństwa od Pana. Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga Zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, którzy Go szukają. Tych, którzy szukają oblicza Twego, Boże Jakuba. Amen? I teraz robimy pewną z pozostałych wersetów stawienniczą proklamację. I ogłosimy to nad naszym życiem i nad Kościołem. Amen? jest napisane: przeciwstawcie się diabłu, a on ucieknie od was. To jest tak do tego dla no, tego bezzębnego. No, odejdź, tak? Proszę cię. Tak? Tak jest napisane? To jest przeciwstawianie się? Czy raczej Piotr, chodź tutaj, zrobię tu, połóż komórkę, bo ci wyleci. Czy to jest raczej takie, nie chcę cię tu, wynoś się stąd. Wynoś się stąd, powiedziałam. Nie chcę cię tu, do widzenia. Ukocham, bo chodź już, to była przytura, dziękuję. To jest bardzo poważne, dziękuję Piotr. To jest bardzo poważne stanięcie na prawdzie Bożego Słowa. To jest przeciwstawienie się. Już to kiedyś mówiłem przed laty, ale dawno, dawno temu, jeszcze nie byłem wierzący, praktykowałem troszeczkę na psach, które szły w moją stronę, jakikolwiek on był. Idzie tak do mnie, patrzy na mnie, a patrzę na niego, idziemy, jak jest równo przy mnie, to jak poszedł! On uszy na siebie ogon, siup! Już go nie ma. Ja mówię, o! To jest przeciwstawienie się diabłu. Przeciwstaw się diabłu, a ucieknie od was. Więc kochani, weźcie swoje Biblię, mogą być w komórkach i podniesiemy tą proklamację i to ogłoszenie w świecie duchowym. Kto tu jest Panem? Jakie rzeczy będą się działy? Okej? Amen? Ja będę czytał, też czytajcie razem ze mną. Podnieście bramy, wierzchy wasze. I podnieście się, bramy prastare. Aby wszedł król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan silny i potężny. Pan potężny w boju. Podnieście bramy, wierzchy wasze. I podnieście się, bramy prastare, aby wszedł król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan zastępów. On jest królem chwały. Nad swoim życiem, nad Kościołem, nad każdą trudną sytuacją, nad wszelkimi rzeczami. Ale zrobimy jeszcze tą jedną rzecz. Jak ryczy lew? Ktoś mi powie? Miau. Tak? Miau. Zaryczymy proroczo, jak ten lew. Nad swoim życiem, nad naszymi małżeństwami, nad trudnymi sytuacjami, nad wszelką niemożliwą rzeczą, wydawałoby się, nad Kościołem, jakkolwiek, co jest w twoim sercu. Ale zaryczmy po prostu, jak lew. Amen. Na 3, 4 i później będziemy uwielbiać Pana. Amen. 3, 4. Wow!